Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, z tej strony Tomasz Bobrowski, a wysłuchacie już 29. odcinka mojego podcastu Życie we Francji. Tym razem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem Kozłowskim z portalu camprest.com. Piotr podróżuje po Europie i pewnie też po świecie ze swoją rodziną właśnie kamperami, więc o kamperach bardzo dużo może powiedzieć, a ponieważ jest to coraz bardziej popularny środek nie tylko transportu, ale też spędzania wakacji, no to myślę, że będzie można dużo ciekawostek z tego odcinka się dowiedzieć. No właśnie, dla kogo ten odcinek jest, dla kogo ta rozmowa? Ja bardzo się starałem, żeby to nie była rozmowa dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z kamperami. Chciałem, żeby było tu przede wszystkim dużo bardzo praktycznych i przydatnych informacji dla osób, które już jeżdżą, które już zwiedzają w ten sposób, które spędzają wakacje w kamperze, ale po prostu jeszcze nie dojechały do Francji. No i właśnie Piotr o tym miał nam troszkę poopowiadać, miał na nas przygotować do tego, żeby zwiedzać Francję kamperem. Ale jak usłyszycie, kiedy usłyszycie tą rozmowę i usłyszycie pytania, które zadaję, no to się jednak okaże, że dla mnie to jest wszystko nowe. Ja nie podróżowałem nigdy kamperem, nie spałem na kempingach, więc te pytania, które zadaję, na pewno będą też pytaniami, które mogłyby zadać osoby, które nigdy jeszcze w ten sposób też, tak jak ja, nie podróżowały. No i wydaje mi się, że rozmowa, którą nagrałem z Piotrem, będzie bardzo praktyczna i dla osób, które już spędzają wakacje w kamperach, ale chciałyby pozwiedzać trochę Francję w ten sposób, i dla osób z drugiej strony, które jeszcze nigdy w ten sposób nie jeździły, nie podróżowały, nie zwiedzały i być może dopiero o tym myślą. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania tego odcinka i nie zapomnijcie później napisać, co o nim sądzicie. Mój adres to tomek@lazurowyprzewodnik.pl. Cześć Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Tomek.
Moim gościem jest Piotr Kozłowski z serwisu camprest.com. Camprest.com, dobrze powiedziałem.
Tak, dokładnie, camprest.com to jest nasz portal, który prowadzimy od 2014 roku.
No właśnie, a nie wiedziałem.
To... A nie, 2013.
A, no to ja rok później wystartowałem swój lazurowy przewodnik, w 2014. Piotr i moi drodzy słuchacze, chciałem zapytać Piotra, gdzie się znajdujemy, ale ja chociaż troszkę wprowadzę. No, siedzę w super, słuchajcie, luksusowym kamperze. Zaraz o nim Piotr trochę więcej opowie. Ja pierwszy raz siedzę w takim pojeździe, nigdy jeszcze takim nie jeździłem, no już w ogóle nie spałem i nawet nie siedziałem, a tu okazuje się, że nagrywamy odcinek podcastu o kamperach we Francji, o zwiedzaniu kamperem Francji. Piotr właśnie z rodziną wraca z Portugalii, spotykamy się na początku stycznia. Ja przyjechałem z Nicei specjalnie, żeby się z Piotrem, z jego żoną i dziećmi spotkać i żeby nagrać tą rozmowę. Piotr, gdybyś mógł nam się trochę przedstawić, opowiedzieć o waszym projekcie i o tym, co robicie w waszym życiu i w tym kamperze i z waszym serwisem.
Pewnie. Nazywam się Piotr Kozłowski. Prowadzimy portal Camprest, na którym opisujemy różne kampery, przyczepy, podpowiadamy, gdzie pojechać tym kamperem, co zwiedzić. Przede wszystkim sercem portalu jest wyszukiwarka kempingów. Są to europejskie kempingi, na które można pojechać właśnie z całą rodziną, nie tylko kamperem, ale tam też można wynająć przeróżne domki. Ta forma jakby kempingowego zakwaterowania się ostatnio bardzo, bardzo rozwija i tych kempingów jest dużo. No ale poza portalem właśnie testujemy te różne kampery. Nie opisujemy ich na sucho, aczkolwiek jest sporo kamperów, które po prostu opiszemy na podstawie różnych informacji prasowych, ale staramy się różnymi markami jeździć. Właśnie aktualnie testujemy od ponad 3 tygodni kampera marki Nisman Bischoff, którego otrzymaliśmy do testów od dealera tej marki, firmy M-Camp z Dzierżoniowa. To jest już taki naprawdę kamper z wysokiej półki. Mamy tutaj wszystko. Przede wszystkim od 3 tygodni nie podłączaliśmy się ani razu do prądu. Wszystko to zasługą jest 4 solarów na dachu. Mamy pod podłogą 3 akumulatory, które są po prostu ładowane przez te solary. Dużą przetwornicę, która nam tutaj zasila wszystko. Ekspres do kawy, gofrownice, tostery, laptopy i naprawdę przez 3 tygodnie nie musieliśmy się podłączać w ogóle do prądu. Kamperem tym jeździ się bardzo luksusowo.
No właśnie, ja tu wejdę w słowo, bo stwierdzam, że ten odcinek podcastu będzie najbardziej ekologicznym moim odcinkiem, bo nawet cały sprzęt mamy podłączony na... Przecież podłączyłem się do waszego zasilania, a to zasilanie jest ze słońca, więc super.
Tak, dokładnie. Właśnie znajdujemy się na małym kamperparku, gdzie nawet nie ma podłączenia do prądu zewnętrznego, ale wszystko, jak widzisz, u nas działa.
A to nawet nie wiedziałem, czyli tu po prostu możecie sobie stać, ale nie ma pełnej infrastruktury potrzebnej na co dzień.
Tak, tutaj jest tylko taka infrastruktura, że można... wylać wodę szarą z kampera, zatankować wodę świeżą, opróżnić toaletę chemiczną, ale gniazdek do prądu nigdzie tutaj nie widziałem. I teraz akurat w tym okresie zimowym wjazd na ten camper park jest bezpłatny. Normalnie kosztuje chyba około 5 euro za dobę.
W porządku. No jeszcze będziemy później rozmawiać właśnie o tych camper parkach, o kempingach i tak dalej. A teraz jeszcze mała podpowiedź dla naszych słuchaczy. Wiem, że relacjonujecie swoją podróż na Instagramie, macie tam profil, prawda?
Tak. Cały Instagram u nas prowadzi Kasia. Ja się tutaj bardziej zajmuję portalem i Facebookiem, ale jakby Instagram to jest...
Kasia, czyli tak, twoja żona, ty prowadzisz samochód przede wszystkim na co dzień, w czasie podróży oczywiście. Instagram, moi drodzy, ja podlinkuję w notatkach do tego odcinka, ale jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba po prostu campres-dolna.com, ale będzie podlinkowane w notatkach.
Tak, dokładnie.
A tam można między innymi było zobaczyć, jak dostaliście, nie wiem, dostaliście czy kupiliście kosz wielki pomarańczy czy mandarynek w Hiszpanii. Świetna relacja.
Tak, dokładnie, żeśmy zjechaliśmy z autostrady, żeby kupić mandarynki. Tam jakby w mniejszych miejscowościach te mandarynki zawsze gdzieś tam są sprzedawane, ale nigdzie nie mogliśmy tego znaleźć. Nagle trafiliśmy na skup pomarańczy. No i akurat udało się kupić chyba 20 kilo pomarańczy w cenie 5 euro, a mandarynek niestety nie było, ale właściciel skupu znalazł tam jeszcze jakieś resztki i po prostu dał nam kolejne 20 kilo samych mandarynek za darmo. Był taki zaoferowany, że w ogóle rodzina z Polski przyjechała kamperem i w ogóle tam, no naprawdę było bardzo miło.
No tak, jeszcze Max i Franek, wasze dzieciaki, które teraz z wami podróżują, więc jak zobaczył dzieci, no te mandarynki to wcale nie jakieś resztki, widziałem, że naprawdę ładne mandarynki.
Tak.
Ale to już nie o mandarynkach dzisiaj. Jeszcze wróćmy tylko na chwileczkę do samego portalu Camprest. Jakie tam macie regiony takie najpopularniejsze, czy też kraje, które opisujecie, które można u was znaleźć?
Są najwięcej, mamy opisanych Włoch i Chorwacji. Są to jednak najbardziej popularne wśród Polaków kierunki. Jest tam bardzo dużo kempingów, które po prostu z nami współpracują. I jakby na tych krajach się skupialiśmy zawsze, ale cieszę się, że się spotkaliśmy. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj ruszyć trochę tematu Francji i na pewno będziecie mogli u nas poczytać również o tym.
No właśnie, na to liczę, bo jednak widzę, że Francja staje się coraz bardziej popularna. Wy jesteście w podróży już chyba ze 3 tygodnie, jak dobrze pamiętam. Właśnie wracacie do Polski z Portugalii. No i ta podróż to chyba nie są tylko jakby wakacje, urlop, prawda? To jest też jakby praca po prostu, zbieracie materiały.
Tak, dokładnie. No, każdy wyjazd, my w sumie to na wakacjach nie byliśmy już bardzo, bardzo dawno. Wszyscy się z tego śmieją, ale tak to niestety wygląda. Jak jedziemy, to cały czas relacjonujemy wszystko. Kasia wisi wręcz non-stop na telefonie, tworząc Instastory. Ja publikuję tak samo na Facebooku, na portalu. No i to jest ciągła praca.
No jest podział obowiązków. No dobrze. Mam do ciebie teraz pytanie, Piotr, o miejsce, w którym się spotykamy, bo Umawialiśmy się już jakiś czas, że się spotkamy, ale wy w zasadzie mi dopiero chyba dobę przed spotkaniem podaliście adres, gdzie będziecie. I to mnie zaskoczyło, bo okazało się, że wy nie mieliście wcale tak do końca zaplanowane chyba, gdzie się spotkamy, a nagle ja przyjeżdżam, a tu jest piękne miejsce nad jeziorem, jesteśmy kawałek za Marsylią. No i moje pytanie, jak udało wam się takie miejsce znaleźć, jak to się robi?
Wiesz co, żeby znaleźć takie miejsca, to korzystamy z aplikacji, które są ogólnodostępne i w formie bezpłatnej i płatnej, żeby tam się nie wyświetlały reklamy. Ale na przykład to są takie aplikacje jak Park4Night albo Camper Contact. My właśnie z tych aplikacji korzystamy. Te aplikacje są tworzone tak naprawdę przez użytkowników, którzy sami dodają takie miejscówki, w których spali kamperem. Także tych miejsc jest bardzo dużo. Można oczywiście użyć przeróżnych filtrów, jeżeli zależy nam na dostępie do prądu, albo szukamy miejsca, gdzie na pewno zatankujemy wodę świeżą, albo zależy nam na wylaniu wody szarej czy toalety chemicznej. Jakby przy użyciu tych filtrów możemy sobie takie miejsca konkretne znaleźć. No i potem my się sugerujemy opiniami innych użytkowników. Jakby przy każdym miejscu są komentarze, które też są automatycznie tłumaczone na język zrozumiały dla użytkownika. No i tak te miejsca wybieramy.
Ale rozumiem, że to jest tak, że to są takie miejsca, których jeszcze czasami nawet nie znaliście, bo jak już znacie jakieś miejsce, to pewnie u was w serwisie można znaleźć opis i szczegóły.
Tak, oczywiście. To znaczy u nas w serwisie bardziej można znaleźć kempingi z pełną infrastrukturą. Nie prowadzimy tam jeszcze takiej listy camper parków czy miejsc bezpłatnych. Aktualnie jesteśmy w trakcie przebudowy całego serwisu i na pewno taki dział się tam znajdzie. Ale zazwyczaj to są jakby miejsca, które odwiedzamy, na których zatrzymujemy się na jedną noc. To są miejsca, na których po raz pierwszy jesteśmy i tak jeździmy po całej Europie.
Dobrze, to skoro już o tym jeżdżeniu, jak podróżujecie przez Francję? No teraz byliście trochę jakby tranzytem mimo wszystko, bo jednak do Portugalii to był cel. Głównie autostradami, czy zbaczacie z autostrad i jeździcie jakimiś lokalnymi czy krajowymi drogami?
Wszystko zależy, jaki jest cel na aktualny dzień. Jeżeli mamy do przejechania 300 kilometrów, zależy nam, żeby do celu dojechać nie w nocy, jeszcze skorzystać w ciągu dnia tam z atrakcji, to korzystamy z autostrad. Jednak poruszanie się po Francji tymi bocznymi drogami jest oczywiście fantastyczne, bo jedzie się przez piękne miasteczka, super okolice, ale jazda ciężkim kamperem, wjeżdżając na rondo praktycznie co 500 metrów, jest trochę uciążliwe i po prostu jeżeli miałbym przejechać 300 kilometrów w ten sposób, no to dojadę bardzo zmęczony.
No właśnie, to było moje w zasadzie kolejne pytanie. Ja jadąc dzisiaj do was, nawigacja pokazała mi drogę 10 minut szybszą, więc wybrałem tą trasę i okazało się, że jadę jakimiś wąskimi drogami dookoła, jakieś murki trochę bardziej w stylu angielskim, takie kamienne, no ale też piękne gaje oliwne i widoki. No i ja tym moim małym Citroenem to sobie śmignąłem, ale nie wyobrażałem sobie, żebyście wy takimi trasami jechali. Czy we Francji, jeżeli zjedziecie z głównych dróg, z szerokich autostrad, rozumiem, że właśnie problemem przede wszystkim są te ronda, których jest mnóstwo wszędzie tutaj.
Tak, znaczy to nie jest problem, to jest po prostu uciążliwość. Ale na pewno da się jechać. Tymi drogami jeżdżą przede wszystkim też bardzo duże traktory, ciężarówki. Także bez problemu da się przejechać, ale no, nie sugeruję jechać komuś przez całą Francję, jeżeli jego celem jest Hiszpania, to jechać bezpłatnymi drogami bocznymi, bo po prostu będzie to trwało bardzo, bardzo długo. Oczywiście super, zobaczy jakieś fajne miejscówki, no ale...
No tak, ale będzie to trochę uciążliwe i czas zawsze, jednak czas jest cenny, wiadomo. Teraz przejdziemy do kolejnego pytania, które nawet zadali mi czytelnicy, kiedy się przygotowywałem do tego nagrania. Chodzi mianowicie o to, czy jeżeli masz, bo ja oczywiście kompletnie się nie znam, ja nigdy nie jeździłem, nie zwiedzałem w taki sposób i nie nocowałem w takim pojeździe. I teraz zastanawia mnie, czy jadąc kamperem trzeba koniecznie korzystać z miejsc z infrastrukturą, z kempingów, czy może można jednak stawać często na dziko z pięknym widokiem nad jeziorem i się niczym nie przejmować. Chodzi mi bardziej o to, czy jest dużo takich miejsc dzikich, gdzie możemy wykorzystać największą zaletę posiadania domu na kółkach, czyli stajemy tutaj i tutaj po prostu pijemy rano kawę i niczym się nie przejmujemy. Czy jednak nie? Czy trzeba szukać miejsc oficjalnych, bo inaczej jakiś mandat albo problem?
To znaczy, z tego co wiem, to we Francji istnieją zakazy, ale jeżeli istnieje taki zakaz, to jest oficjalny znak w miejscu gdzieś tam przy jeziorze czy przy parkingu, że nie można stawać kamperem. Bardzo często też jest znak, że kamperem można stanąć, ale nie można biwakować. A co to znaczy nie można biwakować? To znaczy, że nie można tam wyciągnąć sobie krzesełek, stolików, zwinąć markizy, ale w ciągu dnia spokojnie można tam stanąć. Jeszcze w sezonie na wielu parkingach w miejscach turystycznych pojawiają się, jak pewnie zauważyłeś, ograniczenia wysokości. I to są zazwyczaj ograniczenia do 2 metrów, czyli tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych. Nawet nie wjedzie się tam tymi mniejszymi kamperami typu van. Jakby to jest sporym problemem. Także miejsc na dziko na pewno jest dużo, ale poza takimi popularnymi miejscowościami turystycznymi. Na pewno łatwiej i bezpieczniej zatrzymamy się na dziko gdzieś na obrzeżach, w jakichś wioskach i tutaj raczej nie ma się co przejmować, że przyjedzie policja, da nam mandat albo nas w środku nocy obudzi i powie, proszę się przestawić. Są też jeszcze takie organizacje jak na przykład France Passion. To jest organizacja, która zrzesza różne winnice, rolników w całej Francji. I oni udostępniają miejsca na swojej farmie za darmo na jedną noc. Nie oczekują żadnej zapłaty, ale fajnie jest, jeżeli kupisz u nich ich lokalny produkt, czyli wino, sery i tym podobne. I to jest fajne. Co prawda teraz już jakby sporo takich farm też jest zaznaczonych na tych aplikacjach, o których wspomniałem wcześniej, jak Park4Night czy Camper Contact, bo całą ideą działania France Passion było, że musisz trzeba zakupić książkę, w której są wypisane te wszystkie punkty. Kosztuje to, można powiedzieć, niewiele, bo około 25 czy 30 euro za cały rok. Przykleja się naklejkę na szybę i wtedy ta naklejka uprawnia nas do wjazdu na takie farmy. No ale z tego, co słyszałem, to jakby już nawet jak się nie ma tej naklejki, to i tak właściciel winnicy cię wpuści, no bo zależy mu na tym, żeby sprzedać wino.
Czy takie miejsce, takie winnice to mogę znaleźć w tych aplikacjach, które wspomniałeś, tak?
Tak, takie miejsca też tam okay. Są pozaznaczane.
A to świetnie. To drodzy słuchacze, postaram się wyszukać jakieś ciekawe miejsca, może na Prowansji coś, może w Prowansji coś fajnego znajdę, to oczywiście w artykule na blogu też takie informacje się znajdą, bo cała ta rozmowa będzie oczywiście dostępna w aplikacjach podcastowych, ale też na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl i tam również znajdziecie dodatkowe informacje, linki do serwisu Piotra i do tych wszystkich stron, o których on mówi. A teraz przejdźmy do kolejnego tematu, ale zostajemy tak naprawdę jeszcze w miejscach noclegowych, bo zastanawiam się, czy, pewnie to zależy od sezonu, tak powiesz, ale czy trzeba rezerwować miejsca postojowe?
To znaczy, jeżeli chodzi o camper parki, takie, na którym się teraz znajdujemy, to tutaj nie ma możliwości rezerwacji. To jest ogólnodostępny parking, który w sezonie ten akurat jest płatny i są automatyczne barierki, po prostu wjeżdżając pobieramy bilecik, przy wyjeździe trzeba ten pobyt, postój opłacić. Inne miejscówki są bezpłatne, no to tam wiadomo, też nie ma żadnej obsługi, nie ma możliwości rezerwacji takich miejsc. I tutaj w sezonie naprawdę można się odbić wiele razy od bramki. Po prostu te miejsca są przepełnione. Chociaż we Francji jest ich naprawdę bardzo dużo. Francja jest bardzo dobrze przygotowana pod turystów karawaningowych. Jest bardzo dużo właśnie specjalnych parkingów pod kampery. Bardzo dużo miejsc, gdzie można dokonać tego serwisu kampera, czyli zatankować wodę świeżą, wylać toaletę chemiczną. Ale po prostu kamperów przybywa tak dużo, że te miejsca w sezonie są przepełnione, ponieważ one zazwyczaj oferują około tam 5 do 10 miejsc pod kampery. Dlatego w tych szczególnie blisko miejsc turystycznych no może być problem.
No właśnie, i co wtedy? Bo też zastanawiałem się, jaki mieliście plan B w przypadku dzisiejszego postoju, bo my się tak umówiliśmy, że wy macie już miejscówkę, jedziecie tam, wiecie, gdzie będziecie nocować, podaliście mi ten adres, ale napisaliście też, że no może się zdarzyć, że tam się nie uda, to wtedy przyślemy SMS-em nową lokalizację, gdzie się spotykamy.
No tak, to wtedy po prostu albo byśmy się rozejrzeli tutaj po okolicy, bo bardzo często się zdarza tak, że no, tej aplikacji nie znajdziemy jakiegoś parkingu pod kampery, ale widzimy, że obok jest inny duży parking, na którym nie ma zakazu do kamperów, to po prostu byśmy się tam ustawili, albo poszukalibyśmy jakiejś innej miejscówki w tej aplikacji. No, ale też jakby my osobiście bardzo często korzystamy z kempingów, bo jakby prowadzimy wyszukiwarkę kempingów w Kampreście i przede wszystkim w sezonie jeździmy po kempingach z pełną infrastrukturą, czyli z basenami, z restauracjami, z atrakcjami dla dzieci. Tak naprawdę takich miejsc, na które jak pojedziesz, to masz tam już na miejscu wszystko, no ale przede wszystkim jest to idealne miejsce pod dzieciaki, które się nie nudzą. I tutaj muszę dodać, że jeżdżąc w sezonie, kempingi naprawdę trzeba zarezerwować. Wiadomo, wielu karawaningowców twierdzi, że to jest sprzeczne z ideą karawaningu, bo on nigdy nie wie, gdzie będzie. Ale jeżeli mamy zboczyć gdzieś tam z drogi, jechać 50 km na kemping, to warto chociaż przedzwonić, zapytać, czy mają miejsce, bo w sezonie kempingi bardzo często nie będą przyjmować rezerwacji z dnia na dzień. Zazwyczaj przyjmują takie rezerwacje z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, ale jak już jedziemy na jakieś miejsce, to warto przedzwonić i się zapytać, czy chociaż jedno miejsce pod kampera się znajdzie.
Tak, ja myślę, że to cenna wskazówka, bo no wiem, jak wygląda sytuacja z nawet kempingami w okolicach Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie rzeczywiście w sezonie one są wszystkie po prostu wypchane na maksa i zdarza się, też czytam czasami w internecie relacje innych podróżników, że no po prostu byli odsyłani od jednego do drugiego, bo nigdzie miejsca już nie było. Ale to mówimy oczywiście o sezonie. Kolejne pytanie od razu sugeruje, że ja nie mam kompletnie pojęcia na temat karawaningu, chociaż teraz już całkiem sporo rzeczy się ciekawych, przydatnych dowiaduję, więc trochę je zmienię, bo chciałem zapytać, gdzie czerpać wodę i zrzucać nieczystości, ale teraz już wiem, że oczywiście no, do tego są przeznaczone przede wszystkim te kempingi, prawda, z pełną infrastrukturą. No tutaj, gdzie jesteśmy teraz, tu możemy zrzucić, czy nie możemy?
Tak, tutaj możemy. Jest specjalne miejsce do właśnie zlewnia wody, zlewnia toalety chemicznej i możliwość zatankowania wody świeżej, to jest aktualnie dostępne bezpłatnie. Także.
Okej. A jeżeli jedziesz autostradą przez Francję, to autostrady wydaje mi się, że też można gdzieś, bo widzę znaki jadąc.
Tak, dokładnie. Tutaj właśnie we Francji jest to bardzo fajnie rozwinięte i przy autostradach na wielu parkingach czy stacjach benzynowych takie miejsce znajdziemy. Także nawet jadąc tranzytem przez Francję, czy pokonując te większe dystanse autostradami, bez problemu możemy taki serwis zrobić.
No dobrze, skoro już wróciliśmy znowu na autostradę, to interesuje mnie teraz wątek tankowania pojazdu. Zdarzało ci się tankować? Pewnie zdarzało, bo on chyba dużo pali. Nie przejdziesz chyba Francji na całym baku, prawda?
Tak, akurat no, teraz w tej naszej trasie z Polski do Portugalii, no przez całą Francję, jak jechaliśmy, musiałem przynajmniej raz zatankować pełny bak we Francji. We Francji faktycznie to paliwo jest dosyć drogie, szczególnie przy autostradach. Ale ja też używam takiej właśnie kolejnej aplikacji 123 Fuel i ona mi pokazuje, gdzie można zatankować taniej. I widzę akurat aktualne ceny paliw na innych stacjach. Po prostu zjeżdżam z autostrady, nawet wystarczy czasami zjechać 5 km od autostrady i już się tankuje nawet 30 centów taniej. Także to są spore oszczędności, jeżeli się dużo jeździ. A na takiej trasie jak my aktualnie do Portugalii, no to już tych kilometrów trochę nabiliśmy i litrów zatankowaliśmy.
No tak, i takie 30 centów tu, 30 tam i nagle się okazuje, że to jest duża oszczędność.
Dokładnie.
A wiem też, że tankujecie gaz, ponieważ siedzimy w bardzo przyjemnie ogrzewanym, cichutko, bezszelestnie pojeździe. Jak jest z tankowaniem gazu we Francji? Chyba nie ma problemów teraz już.
Tak, tutaj nie ma. Tutaj na wielu stacjach, szczerze nawet chyba nie widziałem stacji, która by nie oferowała. Przynajmniej tak jak jedziemy, to i przy autostradach, i w miasteczkach tankowanie tego gazu jest bezproblemowe, aczkolwiek jeżeli chodzi o tankowanie kampera, to akurat ten nasz jest taki, można powiedzieć, wyjątkowy, ponieważ my pod podwoziem mamy zamontowany 40-litrowy zbiornik na gaz, który zasila to ogrzewanie. Zazwyczaj kampery mają butle z gazem, takie 11-kilowe, i tutaj we Francji na przykład jest o tyle problem, że polskiej butli we Francji nie wymienimy. Nawet kupując francuską butlę, potrzebujemy specjalne redukcje, ponieważ są tu inne gwinty na butli. Dlatego warto się w takie redukcje zaopatrzyć przed wyjazdem z Polski. Albo kupić specjalne butle w Polsce, które pozwalają na tankowanie gazu LPG na stacjach. Także to jest o tyle skomplikowane, ale to zazwyczaj ludzie, którzy jeżdżą kamperami, wiedzą. Po prostu polskiej buty nie wymieni się w żadnym innym kraju. Mam nadzieję, że kiedyś Unia to zunifikuje i po prostu będzie jeden rodzaj butli w całej Europie i ten problem będzie rozwiązany.
No tak, dzięki. To cenna wskazówka, ale tak jak mówisz, pewnie nasi słuchacze, którzy interesują się tym tematem i podróżują, to są na to przygotowani. Czy tak, ty tak jeździsz po tej Europie, zastanawiam się, może gdzieś rzuciło ci się w oczy, że Francja ma na przykład jakieś wyjątkowe przepisy dla karawaningu, których musisz przestrzegać, czy może nie ma nic takiego?
Wiesz co, nic takiego nie zauważyłem, ale może właśnie trzeba mieć dodatkowe wyposażenie, tak to nazwę. Na przykład w Hiszpanii, Portugalii, w Niemczech, żeby zatankować wodę świeżą, żeby się podpiąć swoim wężem do wody, zazwyczaj trzeba nakręcić taki adapter, do którego się podpina węża z wodą. I właśnie w tych innych krajach, dokładnie nie wiem, ile milimetrów jest nakrętka, ale we Francji jest taka bardzo wąska. Ale też jak ktoś jeździ kamperem, to różne te adaptery ma o różnych wielkościach, także sobie z tym poradzi. Ale wiem, że jakby ludzie, którzy wypożyczają kampera po raz pierwszy, nie wiedzą. I potem no, nie mogą zatankować, ale jak się podjeżdża na taki camper park, to po prostu się podchodzi do innego kampera i bez problemu każdy pożyczy.
No tak, w porządku, trzeba się po prostu odezwać do towarzyszy podróży, sąsiadów bardziej, o tak. To teraz przejdźmy do porównania. To mnie akurat całkiem ciekawi, no bo to jest ta twoja wiedza, którą zdobywasz podróżując po Europie. Chciałbym troszkę porównać, jak to wygląda w tych krajach, no szczególnie oczywiście we Francji, z innymi krajami, jeśli na przykład chodzi o ceny infrastruktury, czyli no tutaj dobrze pamiętam, chyba mówisz, że 5 euro za dobę w sezonie by trzeba było zapłacić, tu gdzie stoisz, teraz tak. Jest za darmo. Jak takie ceny kształtują się, czy to jest zrzut wody i nieczystości, i pobranie nowej, jak to się kształtuje? Czy inaczej, może nie, oczywiście nie będziemy ceny podawać, ale jak wypada Francja na tle innych krajów? O tak.
Tutaj też jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, ponieważ zanim zaczęliśmy jeździć do Francji, wszyscy mówili, o, to Francja taka droga, ale tak naprawdę porównując to na przykład do Włoch czy do Niemiec, Francja nie wypada wcale drożej, a wręcz niektóre pobyty na kempingach są tańsze. Z tego, co ostatnio chyba też gdzieś widziałem, to był jakiś ranking cen według ADAC, to jest też taki dosyć spory portal, jeżeli chodzi o karawaning, to Francja chyba plasowała się na trzecim czy czwartym miejscu, jeżeli chodzi o jakby ceny, ale za dobę na kempingu, za rodzinę trzyosobową w sezonie średnio trzeba we Francji zapłacić 36 euro. To jest taka naprawdę cena, wydaje mi się, okej. jeżeli chodzi o kempingi, a jeżeli chodzi o camperparki, to tutaj właśnie są te camperparki bezpłatne albo kosztują około 5 euro za dobę, czyli dokładnie tak jak we wszystkich innych krajach i to jest fajne.
No super, to całkiem miło to słyszeć, muszę powiedzieć, ale to chyba też wynika z tego, że we Francji rzeczywiście to jest tego dużo po prostu, no jest duże zainteresowanie, ale Francuzi też lubią po prostu spędzać urlopy wolne na kempingach. Nie wiem jak tam z jeżdżeniem kamperami, ale kempingi się bardzo dużą popularnością cieszą we Francji. Kolejny wątek do porównania to standard i to mnie bardzo ciekawi. Jak oceniasz, jak porównujesz standard kempingów i infrastruktury we Francji w porównaniu do innych krajów?
No, Francja ma chyba najwięcej pięciogwiazdkowych kempingów w Europie i to jest coś, czym my jesteśmy akurat zainteresowani, bo lubimy po prostu dobre kempingi i we Francji jest w czym przebierać. Te kempingi, jak już są pięciogwiazdkowe, to naprawdę oferują wszystko, czyli kilka basenów, animacje dla dzieci, restauracje, ale jeżeli ktoś szuka bardziej kameralnych kempingów, to też się tutaj znajdzie. Są kempingi mniejsze, które pomieszczą, załóżmy, 50 kamperów, a nie 500. I może, znaczy, na pewno znajdziemy kempingi z fajną infrastrukturą, te mniejsze, ale też na pewno się znajdzie sporo kempingów, które już pamiętają swoje lata i no właściciel po prostu nie do końca tam chce zainwestować, przyjeżdżają tam i tak mu stali klienci, którzy są zadowoleni, bo właśnie tak było 10 czy 20 lat temu, ale na pewno te miejsca też się zmieniają, także...
Ale to chyba też można korzystać z systemu ocen, prawda? Tak jak mówisz, w tych aplikacjach i sprawdzać. Ja wiem, że jest dużo fajnych kempingów luksusowych właśnie w pobliżu Saint-Tropez, na przykład w okolicach tam na Lazurowym Wybrzeżu, no bo to w końcu ten region słynie z luksusu, więc tam można je na pewno znaleźć.
Tak i nie tylko tam, ale naprawdę jak się poszuka, to no, te kempingi są naprawdę jest bardzo fajne.
A jak się ma sprawa obłożenia i jak tak byś porównał... Gdzie trudniej znaleźć miejsce? We Francji, czy może w innym kraju? Chociaż teraz już pewnie wszędzie tak samo. Co?
Teraz, jeżeli chodzi o szczyt sezonu, czyli wtedy, kiedy przede wszystkim dzieci mają wakacje i tutaj warto zauważyć, że te dzieci nie mają wakacji tylko od lipca do końca sierpnia, tak jak w Polsce, ale bo tutaj trzeba popatrzeć, jak inne kraje mają wakacje. Także już od czerwca do sierpnia, czasami nawet połowy września jest problem ze znalezieniem jakieś tam wolne miejsce, zawsze się może znaleźć, ale będzie nieatrakcyjne albo w pełnym słońcu. Także w sezonie te kempingi mają obłożenie prawie pełne.
I pewnie tak jak w innych krajach to wygląda, to chyba nie ma specjalnej różnicy.
Tak, dokładnie.
No dobrze, to jeszcze jeden wątek do porównania. Bezpieczeństwo. I to jest też ważny wątek, bo jednak Francja często się wielu kojarzy, szczególnie tu w okolicy Marsylii, gdzie się znajdujemy, kojarzy jednak z mniejszym bezpieczeństwem. Jak wy to widzicie?
Wiesz co, no, nas nigdy nie okradziono. Zawsze staramy się przede wszystkim stawać na właśnie płatnych miejscach, płatnych kempingach i może dlatego nas nigdy nie okradziono. Jeżeli zostawiamy kampera na jakimś camperparku, to zawsze staramy się go zostawiać w miejscu, gdzie są inne kampery i to nie raczej kampery, gdzie tylko po prostu stoją, tylko że gdzie widać tych użytkowników kamperów. Tam raczej w ciągu dnia nikt nie przyjdzie, nie otworzy kampera i nie wyciągnie z niego wszystkiego. Także no, trzeba być zawsze przyzornym, patrzeć, gdzie się staje, no i szukać tych miejsc bezpiecznych. Uważam, że w całej Europie są miejsca, gdzie mogą cię okraść i no, trzeba być po prostu ostrożnym.
Tak, no poza tym okazja czyni złodzieja. Ja to zawsze podkreślam wszystkim moim turystom czy celnikom, żeby po prostu no, nie dali się głupio okraść, żeby uważali na swój dobytek, pilnowali go, bo no, no, to po prostu okazja czyni złodzieja, no. Chyba tylko w Monako nie kradną, ale poza tym to naprawdę wszędzie możecie być paść ofiarą złodziei i to nie tylko we Francji, ale i we Włoszech, czy nawet w Portugalii, no pewnie. No to Piotr, w zasadzie wyczerpałem prawie wszystkie pytania z listy. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie ciekawostki i przydatne informacje. Teraz jeszcze mam jedno pytanie, a potem może zobaczymy jakieś pytania z Instagrama, bo tam też zapytałem osoby, które przeglądają o to, jakie pytania Tobie zadać, więc zaraz zerkniemy. Ale ostatnie moje pytanie. No ponieważ teraz akurat robicie całkiem dużą podróż, jechaliście z Polski do Portugalii, wracacie teraz znowu do Polski. No w dobrym okresie z tego względu, że przecież mało kto teraz jednak jeździ, prawda? W sensie, no macie dużo miejsca dla siebie, tak myślę. Jak wygląda jakaś taka polecana przez ciebie trasa, żeby dotrzeć z Polski do Francji? No załóżmy na południe Francji, bo oczywiście Francja ma dużo różnych fajnych kierunków i jest duża. Którędy można by pojechać i może przyjdzie ci do głowy jakaś fajna atrakcja, żeby po drodze gdzieś stanąć i coś zobaczyć?
Wiesz co, ja akurat teraz, jak jechaliśmy do tej Portugalii, to jechaliśmy przez... wyjeżdżaliśmy z południa. Jesteśmy z Bielska Białej, także moglibyśmy spokojnie jechać przez Czechy i Niemcy. Ale jechaliśmy przez Polskę, ponieważ jedziemy kamperem powyżej 3,5 tony i w Czechach musielibyśmy kupić dodatkowy system poboru opłat. A po prostu już miałem i tak zainstalowanego Viatola na jazdę po Polsce, to wolałem jechać przez Polskę. Przekraczaliśmy granicę w Zgorzelcu, przejechaliśmy przez całe Niemcy aż do Miluzy, no i później już przez Francję od Miluzy, przez Lyon aż do Barcelony. Jeżeli bym jechał z Polski, załóżmy też przez Niemcy, ale w sumie można by jechać też i przez Czechy, to polecam odwiedzić Legoland w Niemczech. Posiadają bardzo fajny camper park przy samym Legolandzie, także to byłby fajny przerywnik po drodze, jeżeli się jedzie z dzieciakami, zobaczyć coś atrakcyjnego dla nich, no i później już dolecieć na raz do Francji. Aczkolwiek ta Francja jest, wydaje mi się, w zasięgu jednej doby podróży, także można się zatrzymać w Niemczech gdzieś na właśnie camper parku na jedną noc, wstać rano, już dolecieć w okolicach południa, wczesnego popołudnia do Francji i już zacząć pobyt tutaj.
No tak, padło hasło Lyon, piękne miasto, nie wiem, czy miałeś okazję zwiedzać, jeżeli ktoś przejeżdża z naszych słuchaczy kiedykolwiek, to ja zawsze polecam się zatrzymać, miasto fantastyczne. No a jeżeli jedziecie przez Lazurowe Wybrzeże, no to już nie macie wyboru. Monton, Monaco, Nicea, Cannes, to są moje regiony, więc koniecznie się odezwijcie albo zerknijcie na blogu, co ciekawego warto tam zwiedzić. To co, przejdziemy, może zerkniemy, jakie pytania zadali nam na Instagramie. To byli moi czytelnicy z mojego Instagrama Lazurowy Przewodnik, więc zobaczmy, czy już udzieliliśmy pytań na odpowiedzi, czy jeszcze nie. Hania na przykład pyta, czy we Francji jest dużo miejsc, gdzie można się zatrzymać. A to już odpowiedzieliśmy, że jest ich dużo, nawet tych takich luksusowych, ale nie
jest
tylko.
Bardzo
tak.
Dużo.
Tutaj ktoś inny pyta, a no właśnie, chyba odpowiedzieliśmy, jak szukacie parkingów, kempingów, to wiemy, ale jest też pytanie, którego nie zadałem i bardzo fajne jest to pytanie. Jak często trzeba robić zrzut wody? To zależy.
To zależy, jak często z niego korzystamy. Jeżeli korzystamy tylko do mycia naczyń, to na pewno rzadziej. My staramy się robić to jakby codziennie. Jeżeli codziennie zmieniamy miejscówkę, to przed wyjazdem zrzucamy wodę szarą, tankujemy do pełna czystą. No, tak naprawdę zależy od tego, jak korzystamy z tej wody.
No tak, bo wy też macie dzieci, prawda? To trochę inaczej na pewno, rodzina z dziećmi.
Też w tym kamperze mamy zbiornik na wodę czystą 200-litrowy. Także tej wody mamy naprawdę dużo. Zazwyczaj kampery mają około 120-130 litrów. No, starczy to na 3-4 prysznice. I po prostu ta woda się skończy. Ale no, na pewno ktoś podczas jednego prysznicu może tą całą wodę też wykorzystać.
Tak, to byłbym ja. A szczególnie, że zobaczyłem wasz prysznic. Moi drodzy, to jest nawet wielki, piękny prysznic. To jest naprawdę wszystko w tym pojeździe.
Tak, tylko że no też jakby ogranicza nas pojemność bojlera. Boiler ma tutaj jakby... nawet nie wiem, ile akurat ten, z 10 litrów, Wiadomo, ta woda jak się miesza.
No, no to bym oszczędzał, bo ja tylko gorący prysznic biorę.
No.
Tak, z takich ciekawostek, które mnie zaskoczyły w ogóle w pojeździe, ja na przykład nie wiedziałem, że są lodówki, które są otwierane w obie strony jednocześnie, a tu taka jest. Można tworzyć albo z tej strony, albo z tej strony.
Tak, w tym kamperze naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań.
No i ładnie to wygląda. Zrobię na pewno jakieś zdjęcie, wrzucę zaraz na Instagram, jak zakończymy rozmowę. Ale jeszcze tutaj mam pytanie, wcześniejsze pytanie to było od Steel Katie, a teraz jest pytanie od Gogi. Goga pyta, i to chyba po prostu wasz serwis będzie z odpowiedzią, bo pyta o jakieś fajne miejsce na kemping z atrakcjami dla dzieci za rozsądną cenę. I zakładam, że po prostu wasza wyszukiwarka na camprest.com pozwoli znaleźć takie miejsce.
Tak, dokładnie. Pozwoli znaleźć, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą rozsądną cenę, to tutaj też zależy to wszystko zawsze od sezonu.
I od oczekiwań chyba mi się też wydaje.
Tak, dokładnie. Ale ja osobiście bardzo lubię kemping, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, Les Tournelles się pisze.
Le Tournel pewnie tak będzie. No.
Na Lazurowym Wybrzeżu. Byliśmy tam już dwukrotnie i naprawdę jest to super miejsce, szczególnie dla dzieciaków, z basenami, atrakcjami, blisko morza, położony po prostu w samej winnicy, bo właściciel kempingu też posiada ogromną winnicę, także jest naprawdę pięknie.
No to świetna polecajka, dziękuję, na pewno go tam też podlinkuję, albo można go po prostu u was znaleźć, tak zakładam. Jest jeszcze jedno pytanie, w zasadzie już było na, udzieliliśmy już odpowiedzi, nocowanie w wyznaczonych miejscach, czy gdzie popadnie, no to już wiemy, że można i tak, ale też zależy, czy chcecie większe bezpieczeństwo, czy chcecie infrastrukturę i tak dalej. Na pewno można we Francji znaleźć miejsca, zakładam, gdzie po prostu można, prawda, stanąć nad jeziorem i obudzić się z pięknym widokiem, ale no, wy jesteście w miejscu oficjalnym i ogrodzonym i też się budzicie z widokiem, bo przecież stoję obok na parkingu, też jest jezioro.
Tak, dokładnie, stoimy teraz przy samym jeziorku, także tutaj na pewno latem można wyskoczyć z kampera i pójść sobie popływać, na pewno latem jest tu pięknie. Ogólnie tworzymy też takie trasy kamperowe, które jakby wydajemy w formie e-booków, które można zakupić na naszej stronie gdziekamperem.pl i na pewno stworzymy, mam nadzieję, że wspólnie z tobą, Tomek, takie trasy tutaj po Francji. My będziemy podpowiadać, gdzie się zatrzymać w fajnych, bezpiecznych miejscach i to nie będą tylko kempingi, ale też takie fajne camper parki, gdzie będzie można czuć się bezpiecznie.
A ja dorzucę do tego atrakcje w okolicy, tak. To
dokładnie tak.
Podoba mi się ten pomysł, rozmawialiśmy o nim chwilę przed rozpoczęciem nagrywania i moi drodzy, no wygląda na to, że może nawet jeszcze w tym roku, mam nadzieję, uda nam się coś fajnego wspólnie wypuścić. Te trasy, o których mówisz, to gdziekamperem.pl dobrze kojarzę?
Tak.
I tam można znaleźć wasze autorskie trasy po prostu objazdu kamperem różnych miejsc.
Tak, dajemy takiego gotowca, gdzie pojechać. Sami wiemy, ile kilometrów dziennie można zrobić, żeby się nie zmęczyć, ale żeby zobaczyć jak najwięcej, żeby stać w fajnych miejscach, gdzie zjeść. Dajemy takie naprawdę drobne podpowiedzi, które pozwolą wam zaplanować 10, 14, 20-dniową podróż po konkretnym rejonie.
Takie gotowce tak naprawdę, najcenniejsze na rynku. Nie trzeba męczyć się, planować. Ja i ty doskonale wiemy, ile wymaga pracy zaplanowanie trasy, poszukanie atrakcji, miejsca noclegowego, ty nie akurat. No chociaż czasami, bo musicie miejsce jednak znaleźć. Ja hotele szukam, o tak.
Dokładnie tak.
Restauracje, a tu po prostu gotowce. Super. No to Piotr, zupełnie kończąc, ostatnie zdanie z twojej strony. Jakie plany podróżnicze takie najbliższe was czekają?
Oj, powiem, że jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Mieliśmy lecieć do Stanów, ale to się chyba w tym sezonie nie uda, ponieważ wszystkie targi nam poprzesuwali i akurat w maj, czerwiec, jak mieliśmy być w Stanach, będziemy musieli być w Polsce. Także zobaczymy, na co pandemia nam tak naprawdę pozwoli.
Starałem się unikać tego hasła i już nie mówić, jak to ostatnio ciągle mówię, że nagrywamy ten odcinek w czasie pandemii, ale rzeczywiście, no jak widać, ona ciągle wpływa na nasze życie. Nagrywamy ten odcinek, tą rozmowę w styczniu 2021. No i niestety to wszystko ciągle trwa, więc chyba ale ciężko coś planować.
Tak. Aczkolwiek w karawaningu bez problemu można jeździć. My nie musimy mieć połączeń lotniczych. To, co wszystko jest aktualnie blokowane, hotele pozamykane. tutaj nawet jeżeli kempingi będą zamknięte z powodu pandemii, możemy właśnie się zatrzymać na takich camperparkach jak teraz i naprawdę w tym dziwnym czasie kamperem jak najbardziej można podróżować i tych ograniczeń jest jak najmniej. Także zobaczymy. Prawdopodobnie przyjedziemy do Francji, bardzo nam się spodobała Hiszpania, ale czasami jest tak, że mamy plan jechać do Hiszpanii, a się okaże, że na 2 miesiące zostaniemy we Francji. Także.
I tego wam życzę. Francja, piękny kraj, jest tu dużo do zwiedzenia, jak najbardziej. A rzeczywiście, wracając jeszcze krótko podsumowując do tego, że teraz jest czas na kampery, no to prawda, bo przecież no to jesteście wyizolowani tak naprawdę, rodzina sama jedzie, nikt nigdzie nie śpi w żadnych hotelach, prawda? I gotować możecie, więc tak, to zakupy zrobić.
Mamy tutaj dokładnie wszystko. Swoją kuchnię, swoją łazienkę, toaletę, prysznic, swój prąd.
To jest chyba najbezpieczniejszy obecnie sposób zwiedzania świata, podróżowania.
Dokładnie, tak. Możemy się izolować od wszystkich tak, jak teraz to powinno się robić.
No właśnie. Piotr, serdecznie ci dziękuję za tą rozmowę. Było mi bardzo miło gościć w waszym domu na kółkach, w waszym kamperwanie. Kamperwan to się chyba mówi, że?
Nie, kamperwan to są zazwyczaj takie mniejsze kampery. Okay. To jest już kamper w pełni zintegrowany, duży dom.
W porządku, czyli w waszym kamperze. To jeszcze raz serdecznie ci dziękuję, a moim słuchaczom dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i zapraszam, oczywiście zerknijcie koniecznie teraz na camprest.com, bo zrobicie sobie fajne podsumowanie tej rozmowy, zobaczycie, jak ten serwis Piotra wygląda. No i na Instagramie camprest, chyba _com, ale to jak wpiszecie camprest, na pewno się pojawi profil, który Kasia prowadzi i relacje z życia rodziny na kołach też znajdziecie. Bardzo dziękuję.
Dzięki również, Tomek, i do zobaczenia.
Do zobaczenia. To była rozmowa z Piotrem Kozłowskim z portalu camprest.com. Piotrowi jeszcze raz dziękuję za wzięcie udziału w tym odcinku. Dziękuję też jego rodzinie, która na czas nagrania wyszła z kampera, w którym nagrywaliśmy ten odcinek, a na zewnątrz było całkiem mroźno, więc ten spacer o poranku no, na pewno nie był super przyjemny. Wam, moi drodzy, serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Był to 29. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Nie zapomnijcie subskrybować, nie zapomnijcie skontaktować się ze mną, jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, krytykę. Mój adres to tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.